Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w długo oczekiwanym kolejnym odcinku serii Bookszpan, czyli szpanujemy tym, co czytamy. Kochani, nie było już dosyć długi okres czasu Bookszpana. Będzie dzisiaj dosyć długi, dlatego że trochę książek się uzbierało. Różnej maści, różnego rodzaju, tak jak zawsze. Nie marnujemy czasu, lecimy, kochani. Pierwszy dział, tak jak zazwyczaj, to jest dział religijny. Dzisiaj dwie książki katolickie, jedna bardzo niekatolicka, ale chciałbym wam o niej też opowiedzieć. Od czego zaczynamy? Zaczynamy, kochani, od książki, którą chciałbym wam bardzo polecić. Książka napisana przez dwóch autorów, dlatego że jest rozmową, zapisem rozmowy arcybiskupa Grzegorza Rysia i Piotra Sikory. Tak wygląda okładka, jak widzicie. Nazywa się to Czy Kościół ma sens? Moi drodzy, wydało to wydawnictwo M z Krakowa i to jest naprawdę bardzo ciekawa pozycja. Kochani, wiecie, że ja księdza biskupa Grzegorza Rysia niezwykle szanuję, jest dla mnie jednym z najważniejszych autorytetów w Kościele. I Piotra Sikorę znam. Piotr Sikora to jest człowiek, którego kiedyś poznałem w Krakowie. Swego czasu on też wykładał w naszym kolegium krakowskim, w sensie na naszym seminarium, tak można by powiedzieć. Jest filozofem, jest bardzo ciekawą osobą. Dużo się też zna na Tomaszu Mertonie, którego też bardzo lubię. Piotr Sikora dużo o nim też pisał. To jest, kochani, rozmowa o Kościele. Rozmowa o kryzysie w Kościele, rozmowa o misji Kościoła, rozmowa o skandalach w Kościele, w ogóle o Kościele. Co jest ciekawe w tej książce, kochani? Biskup Grzegorz Ryś daje bardzo często nieoczywiste odpowiedzi. Takie, że jakby spodziewałbym się, że powie coś innego, a mówi coś innego. Są takie momenty w tej książce, które budziły mój sprzeciw, kiedy słuchałem tego, co mówi biskup Grzegorz, i one mnie zapraszały do pewnego myślenia o moich przekonaniach, o tym, co ja uważam za słuszne i tak dalej. Prawdopodobnie w 100% się z tym nie zgadzam, co mówi ksiądz biskup Grzegorz tutaj, pewnie w jakichś 90%. Natomiast jakby każda jego myśl jest dla mnie bardzo inspirująca. To nie są, kochani, oczywiste odpowiedzi. To nie jest też tak, że niektórzy, którzy na przykład, nie wiem, znają ksiądza biskupa Grzegorza, znają jego poglądy, to sobie myślą, a wiem, co powie na pewno na temat takich skandali albo tego i tamtego. Właśnie nie. Okazuje się, że ta książka jest taka dosyć, no właśnie, otworzyła mi nową stronę też biskupa Grzegorza. Piotr Sikora zadaje świetne pytanie i też tu jest dużo jego myśli, więc to nie jest tylko po prostu pytacz, tylko to jest jakby partner w rozmowie. Kochani, myślę, że bardzo ważna książka w takim dyskursie o tym, co się dzieje dzisiaj z Kościołem, i też taka nieoczywista, taka budząca wiele pytań. Ja na wiele pytań, tutaj wiele postawionych kwestii, zadając sobie pytania, nie znam jeszcze odpowiedzi, szukam. Jakby myślę, że może wiele rzeczy przemyśleć, i jakby to jest, myślę, wartość tej książki główna, że ona zmusza do myślenia i też do rewizji różnych naszych zapatrywań. Kochani, bardzo wam polecam. Czy Kościół ma sens? Rozmowa biskupa Grzegorza Rysia z Piotrem Sikorą od wydawnictwa M. Jak tylko macie chwilę, to zajrzyjcie. Kochani, druga książka, którą chciałem wam polecić, to jest konkurencja dla mnie. Jakiś czas temu, znaczy już parę ładnych lat temu, wydałem taką książkę Eucharystia, instrukcja obsługi, czyli próba wytłumaczenia, co się dzieje na Eucharystii, co znaczą jej poszczególne części, jak je przeżywać i tak dalej. Uważam, że ta moja książka jest świetna. Naprawdę, bardzo wam ją polecam. Natomiast jest druga, jeszcze świetniejsza książka, którą chciałem wam bardzo polecić. Znowu jest to rozmowa, bo jest to zapis chyba spotkań w radiu, tak mi się wydaje, nie pamiętam już dokładnie, ale chyba tak, którą przeprowadzili brat Tomasz Grabowski, w sensie dominikanie, jeden z moich braci, i Wojciech Nowicki. Nazywa się to Liturgia krok po kroku. Wydało to wydawnictwo W Drodze, dosyć grube to jest. Jest to zapis jakby całego wytłumaczenia, o co chodzi w mszy świętej, chociaż nie tylko, bo to dotyczy szerzej pojęcia liturgii. Kochani, bardzo wam polecam tę książkę z jednego powodu. Ojciec Tomasz i też ksiądz Wojciech mają naprawdę wielką wiedzę, też taką historyczną, taką wiedzę pewnego rozwoju rytu i tak dalej, coś, czego ja nie mam. Ja się sam dowiedziałem z tej książki bardzo wiele ciekawych rzeczy. Oczywiście bardzo wiele z nich znam, bo z Tomaszem wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, jeszcze dawniej, kiedy mieszkaliśmy razem w Krakowie. To jest po prostu bardzo dobra książka tłumacząca podejście do liturgii. Znowu, pewnie też się je ze wszystkim zgadzam, ale to zupełnie nie o to chodzi. Myślę, że ojciec Tomasz i ksiądz Wojciech mają trochę bardziej tradycyjne podejście do pewnych rzeczy, ale co mi zupełnie nie przeszkadza. W sensie, to jest taka teologia i takie podejście do liturgii, które bardzo otwiera serce i które jakby bardzo prowadzi, które pokazuje też głębie, które ja przed nie znałem. Myślę, że bardzo wielu z was nie znało, skąd się wzięły pewne tradycje, pewne ryty, co one znaczą i tak dalej. Pokazuje też nadużycie i tak dalej. Kochani, jeżeli ktoś się chciałby przyjrzeć liturgii, chciałby się przyjrzeć temu, jak ją dobrze przeżywać, skąd się wzięła i tak dalej, to oprócz mojej świetnej książki o Eucharystii, bardzo Wam polecam, kochani, Liturgię Krok po Kroku od wydawnictwa W Drodze Tomka Grabowskiego i Wojtka Nowickiego. Naprawdę bardzo, bardzo dobra książka. I kochani, jeszcze jedna rzecz. Książka, którą wkładam do działu religijnego, chociaż zazwyczaj Wam mówię w tym dziale o rzeczach katolickich, książka, która nie ma z katolicyzmem nic wspólnego, a wręcz jest jego zaprzeczeniem. Ale książka, która... no właśnie. Może o niej słyszeliście, bo ostatnio było o niej głośno. To jest w ogóle taki człowiek też, który się ostatnio zrobił dosyć głośny. Nie wiem, czy pamiętacie po tym takim człowieku, jak on się nazywało? Harari, tak? Czyli tym, który zrobił tą taką historię Sapiens, tak? Historię ludzkości bez religii. Pojawiła się książka pana, który się nazywa Reza Aslan, pod tytułem Bóg, ludzka historia religii. Kiedy ja tę książkę przeczytałem całą, to nie jest w ogóle gruba książka, okazuje się, że mniej więcej pół tej książki to są przypisy, drugie pół to jest właściwa. To jest tak naprawdę taki duży felieton, mam wrażenie, ta książka. On oczywiście jest teraz bardzo popularny, jest promowany w różnych telewizjach, programach i tak dalej, dlatego że on reprezentuje, myślę, jakąś taką syntezę pewnego myślenia o religii, która robi się bardzo popularna. Znaczy zawsze była, ale teraz mam wrażenie jakoś tam coraz bardziej. Mianowicie, na czym to polega? Skoro to się nazywa Bóg, ludzka historia religii, polega to na tym, że zasadniczo religia jest wymysłem ludzkim. Cała teza tej książki, ten człowiek w ogóle kiedyś był katolikiem, potem też praktykował inne rodzaje wiary, bo chciał jakby zbadać je od środka. W tej chwili oczywiście porzucił wszelkie myślenie o Bogu jako rzeczywistej istocie gdzieś istniejącej, tylko pokazuje rozwój jakby antropologiczny człowieczeństwa i pokazuje, jak wraz z rozwojem człowieczeństwa musiało się pojawić takie coś jak idea Boga, nie związana w ogóle z żadną rzeczywistością, która gdzieś istnieje, tylko jest to po prostu tak samo, jak mamy, nie wiem, różne nasze, jak to nazwać, warstwy w sobie, tak musi być człowieku taka warstwa, która przyjmuje, że istnieje coś nadnaturalnego. Książka jest trochę mniej inteligentna i trochę mniej jakby oczytana niż ta książka Harariego, o której Wam kiedyś mówiłem, bo tamten naprawdę ma niezwykłe horyzonty w takiej syntetyzacji jakby dziejów. Jest pokazaniem jakby krok po kroku. On przechodzi tam od czasów pierwotnych, pokazuje różne stadia i etapy ludzkości, pokazując, że idea Boga zasadniczo jest po prostu koniecznością w rozwoju człowieka. Kochani, powiem tak. Ta książka z jednej strony jest, uważam, bardzo pożyteczna, z drugiej strony oczywiście uważam ją za absolutną bujdę, nie? W takim sensie, bo to jest kolejna książka, kochani, w której ja mam takie wrażenie, że mamy tezę, i potem do tezy próbujemy dobudować całą rzeczywistość. Takich książek jest wiele i takich pojęć jest wiele. To nie chodzi mi o to, że nie możemy dyskutować, tylko co innego jest, myślę, kiedy szukamy po prostu prawdy i nawet jeżeli ją odnajdziemy jakoś inaczej, na przykład niż ja o niej myślę, a co innego, kiedy mamy tezę, a potem do tezy dopasujemy wszystkie fakty z historii. Ja mam wrażenie, że to jest kolejna książka, która ma tezę, i potem do tej tezy się dopasowuje. Ja to wiem, bo ja widzę na rzecz sobie takie rzeczy. Ja też mam taką skłonność, że jak mam jakąś tezę w sobie, to potem jestem w stanie naginać do niej różne fakty, nie? Żeby one mi się zgadzały z tą tezą. Kochani, nie chcę oczywiście przychodzić, może to jest w ogóle jakiś pomysł, żeby na przykład zrobić taką serię, żeby z tymi różnymi argumentami się tutaj, rozprawić, nie? No może powiem Wam tylko jednym. On na przykład mówi o czymś takim, że pewnego rodzaju wyobrażenie o tym, że mamy w sobie istotę duchową, jest związane z pewnymi predyspozycjami człowieka, wręcz z pewnymi takimi jego mechanizmami psychicznymi, a nawet, jakby to powiedzieć, fizycznymi w ogóle, że tak działa ludzki mózg i tak dalej. Natomiast w całym tym jakby wywodzie dochodzi do takiego momentu, że no ale gdzieś u początku tego wszystkiego wzięło się takie coś jak pojęcie dusza, ale on nie potrafi powiedzieć, skąd ono się wzięło. Czyli znowu, kochani, dochodzimy do czegoś, do czego zawsze dochodzimy, kiedy się mówi o takich rzeczach, czyli jakby wszystko sobie tłumaczymy aż do tego początku startowego, czyli a skąd się to wszystko wzięło. I kochani, takich rzeczy w tej książce jest jakby bardzo dużo. Ja teraz to oczywiście powiedziałem zupełnie skrótowo i pewnie niezrozumiale. Ale ta książka jest też pożyteczna bardzo. Dlaczego jest bardzo pożyteczna, kochani? Dlatego, że ona tak naprawdę pokazuje to, jak bardzo łatwo można sprowadzić religię tylko i wyłącznie do naszego wymiaru, do naszego pojmowania, do naszych potrzeb, do naszego życia, do naszego funkcjonowania w tym świecie. Uwaga! Bardzo wielu ludzi, w sensie katolików, mimo że nie wyznaje tej tezy, którą on ma, to żyje w taki sposób, w jaki on mówi. Czyli Bóg jest tak naprawdę odpowiedzią na twoje potrzeby. Bóg jest odpowiedzią na twoje dramaty i w ogóle trudności życiowe. I tak naprawdę jest od tego, żeby ci życie poukładać. Kochani, bardzo wielu katolików żyje tezami tej książki, mimo że oczywiście uznaje, że istnieje ktoś taki jak Bóg i tak dalej. Więc ja uważam, że w ogóle to jest bardzo pożyteczna książka. W takim sensie ona potrafi zdemaskować nasze bardzo złe podejście do Pana Boga. I ja rozumiem, skąd się biorą takie książki. Bo jak się spotyka ludzi wierzących, którzy właśnie tak traktują Pana Boga, no to religia jest właśnie czymś takim. Kochani, nie chcę dłużej, bo tak się pewnie za długo rozgadałem. Mówię, z jednej strony bardzo pożyteczna, z drugiej strony książka, z którą się absolutnie nie zgadzam, ale bardzo ciekawa. Ja lubię czytać takie książki, w sensie lubię patrzeć, jak ludzie inaczej patrzą na moją wiarę i lubię się z tym konfrontować. Myślę, że też o to chodzi w jakiejś dojrzałej wierze. Reza Aslan, Bóg, ludzka historia religii. Moi drodzy, to będzie prawdopodobnie strasznie długi odcinek, bo widzicie, zrobiłem 3 książki, a minęło 10 minut, a książek mam chyba z 30. Nie wiem, no zobaczymy. Kochani, klasyka, drugi dział. Rzecz dzisiaj absolutnie cudowna i fantastyczna, która też jest trochę związana z pewną inbą, która się ostatnio wydarzyła, więc będzie jakby dwustopniowa recenzja. Uwaga! Klasyka, klasyki, klasyki, klasyki. Pani się nazywa Lucy Maud Montgomery. Myślę, że niektórzy absolutnie już wiecie, o co chodzi. I książka się nazywa Nie. Wcale się nie nazywa Ania z Zielonego Wzgórza, tylko nazywa się Ann z Zielonych Szczytów. Kochani, ostatnio, bo ona wyszła jakieś chyba 2 tygodnie temu, tak mi się wydaje, straszna imba się zrobiła w książkowym internecie, że po prostu jak można było tak zszargać świętość. Otóż uwaga, pani Anna Bańkowska, która jest tłumaczem tej książki, postanowiła przetłumaczyć po raz pierwszy chyba w historii polskiej literatury, w sensie jeżeli chodzi o tą książkę, wiernie tą książkę. Otóż w tytule oryginału nie ma żadnej Ani z Zielonego Wzgórza, nie ma tam żadnego wzgórza. Co to są te zielone szczyty? Te zielone szczyty to są, kochani, takie spadziste dachy i chodzi o miejsce, gdzie Ania mieszkała w domu na takim poddaszu, czyli mieszkała w zielonym szczycie. Tak się nazywał ten dom. Dom Zielonych Szczytów, czyli właśnie takich dachów. Tam nie chodzi o żadne wzgórza. I koniec, zrobiła się oczywiście straszna imba, że jak można taką świętość zbrukać, że się pokolenia wychowały na Ani z Zielonego Wzgórza, to jakieś zielone szczyty i to jeszcze nie Ania, tylko Ann i tak dalej. Mało tego, oczywiście tutaj też przywrócono oryginalne imiona, czyli jest Matthew, a nie Mateusz i tak dalej, i tak dalej. Jest w ogóle w posłowie, jest to wytłumaczone tam, jakby autorka się tłumaczy, dlaczego zrobiła tak, a nie inaczej. To jest w ogóle cały taki projekt wydawnictwa Marginesy, które zamierza na nowo przetłumaczyć różne dzieła klasyczne bliżej oryginału. Wiem, że planują wydać nowego Hemingwaya, w sensie nowym tłumaczeniu. Bardzo na to czekam, bardzo bym chętnie poczytał tego Hemingwaya, bo niektóre te stare tłumaczenia mnie jakoś bardzo odrzucały i nie chciało mi się tego czytać. Może w nowym tłumaczeniu tak będzie. Więc kochani, po pierwsze w ogóle to jest, uważam, bardzo ciekawy eksperyment i uwaga, ja stoję po tej stronie super, ekstra, fantastycznie. Pani Anno Bańkowska i wydawnictwo Marginesy zrobiliście super robotę. Mało tego, to nie chodzi tylko, kochani, o tytuł i tak dalej. Jestem mniej więcej w połowie tej książki. Kiedyś ją oczywiście czytałem tam, będąc jakimś tam dzieciakiem. Znaczy, może nie czytałem, tylko ją tak prawie w całości przejrzałem. A teraz jestem mniej więcej w połowie. Kochani, to jest świetnie przetłumaczone. Naprawdę, fantastycznie się to czyta. Jest świetny humor. Zresztą tak mówią też tam te komentarze różne, że ona przywróciła taki ironiczny sposób patrzenia autorki i tak dalej. Fantastycznie się to czyta. Mało tego, teraz do samej książki. To jest fenomenalna książka. Kochani, oczywiście ja wiem, że część z nas się kojarzy, Boże, przecież to jest taka książka dla dziewczynek z gimnazjum albo dla tak zwanych tych pensjonariuszek, nie? W ogóle co to ma być? Nie, kochani, ja, 43-letni chłop, po prostu cudownie się bawię przy tej książce, to jest przecudowna książka. Jeżeli ktoś nie wie w ogóle, o co chodzi, Ania, w sensie Ann, bo ona jest Ann, a nie Ania, jest sierotą, która mieszka w przytułku i zostaje adoptowana przez parę rodzeństwa. Najbardziej w ogóle tej książce lubię Mateusza, w sensie Matthew, czyli tego człowieka, który ją między innymi adoptuje, to jest moja ulubiona postać w tej książce. Mają uzgodnione, że dostaną chłopca, a dostają tą dziewczynkę. I na początku chcą ją odesłać, potem ona zostaje, no i jakby, że tak powiem, wychowuje się w ich domu. Jest oczywiście zwariowana, żyje w świecie wyobraźni, ma rude włosy, piegi, farbuje się na inne kolory i w ogóle jest po prostu przyczyną nieustannych problemów i trudności. Ta książka też mi się bardzo podoba w takim rozprawianiu się z pewną taką rygorystyczną religijnością, bo jej ci przybrani rodzice, szczególnie ta kobieta, która ją wychowuje, mają taką sztywną religijność i Ann to próbuje trochę rozbić, bo nie ma żadnej religijności. Kochani, to jest prześwietna książka, po prostu prześwietna. Jeżeli ktoś chce fantastycznej lektury, wcale nie dla młodzieży, to nie jest tylko książka dla młodzieży, fantastycznej lektury, ja wiem, że oczywiście większość z was pewnie może, nie wiem, no właśnie, taki mam stereotyp, tak, większość kobiet pewnie to czytała, ale panowie, tak samo, polecam wam bardzo i szczególnie wam polecam to nowe tłumaczenie, naprawdę pani Anna Bańkowska zrobiła świetną robotę. Fenomenalnie, że wydawnictwo Marginesy robi te nowe tłumaczenia, będę na pewno czytał Hemingwaya i wam o tym powiem. Ann z Zielonych Szczytów bardzo się poleca. Kochani, ten odcinek będzie trwał dzisiaj po prostu 140 godzin. Ale co tam? Lecimy. Moi drodzy, literatura współczesna. Cztery książki mam dla was dzisiaj. Spróbuję krótko, wyjdzie jak zawsze. Najpierw rzecz, która też pewnie może czytelnikom szczególnie się obija o uszy, bo to był ostatnio bardzo głośny tytuł i rzeczywiście zasłużenie jest głośnym tytułem. To jest debiut. Ja czasem nie mogę uwierzyć, że ludzie robią takie debiuty, że można tak dojrzałą prozę pisać jako debiut. Pan się nazywa Douglas Stewart, Shaggy Bane. Pewnie większość z was, albo może część z was, szczególnie obracająca się w literaturze, o tym słyszała. Dostał Bookera nagrodę w 2020 roku. Koniec, spróbuję krótko. To jest w ogóle traumatyczna powieść. W sensie, jeżeli ktoś nie lubi być zdruzgotany przez literaturę, to proszę tego nie czytać. Bo to jest druzgocąca literatura. To się dzieje, kochani, w Irlandii, w takich robotniczych klimatach, gdzie jest rodzina, chodzi głównie o matkę i syna, chociaż tam oczywiście rodzeństwo, pierwszy mąż, drugi mąż i tak dalej, gdzie żona, w sensie ta matka pije, Agnes. Mały dorasta i próbuje sobie z tym poradzić. Książka jest niesamowicie brutalna, jest niesamowicie realistyczna. Jest fantastycznie pokazany taka irlandzka klasa robotnicza, nie? To jest po prostu tak ujęte w tej książce. To jest, kochani, w ogóle mam takie znane. Ja mam takie wrażenie, że czasami jakbym czytał o Śląsku, no nie naszym, trochę o takich górniczo-robotniczych klimatach, bardzo podobnych, związanych też, nie wiem, z alkoholizmem, z jakimiś dramatami w rodzinie, z patologią i tak dalej. Jedyna rzecz, która mnie troszeczkę wkurza, to przy tym przełożył to Krzysztof Cieślik. Ja rozumiem, że pewnie nie było lepszego wyboru. Pojawia się tutaj w momentami, niektórzy bohaterowie mówią jakby gwarą. Ja wiem, że to jest związane pewnie z oryginałem, w którym się pojawia jakby irlandzki sposób mówienia i to jest inny niż angielski, nie? Jakby autor to próbował oddać, że oni mówią taką trochę gwarą. No mnie to jakoś razi, w takim sensie nie pasuje mi to zupełnie do tej książki. Ja wiem, że pewnie nie było lepszego pomysłu, jak to oddać, żeby pokazać, że oni mówią innymi jakby akcentami, językami, mimo że to jest jeden i ten sam język. Kochani, to jest książka, która naprawdę rozwala. Ale to jest po prostu literatura przez duże L. To jest po prostu, aż mi trudno uwierzyć, że to jest po prostu debiut tego człowieka. Nie dziwię się, że dostał tą nagrodę Bookera. Druzgocąca, ale no, pięknie pokazująca jakby człowieka i jego dramaty. Nie chcę dużej koni, bo możecie też dużo o tym znaleźć w internecie. Generalnie ja sceptycznie podchodzę do tych różnych takich hitów, ale to naprawdę zasługuje na uwagę. Shaggy Bane bardzo się poleca. Kochani, druga książka. To jest oczywiście mój ulubiony polski pisarz. Przeczytałem kolejną jego książkę i będę wam o niej coś mówił. Jakub Małecki. Pamiętacie, mówiłem wam chyba w zeszłym odcinku, tak? O Święcie Ognia. Święto Ognia jest najlepszą książką Małeckiego i w ogóle jest arcydziełem. Mam wszystkie książki, tutaj zresztą tu nie widzicie, ale tutaj mam wszystkie książki Małeckiego, jakie tylko wydał. Zostały mi jeszcze dwie chyba tylko do przeczytania, bo chciałbym się ze wszystkimi zapoznać. To jest jedna z pierwszych powieści Małeckiego, nazywa się Joseph. I kochani, po raz pierwszy jestem trochę rozczarowany. No, naprawdę. Znaczy, w jakim sensie? Nie tak. Bo oczywiście ja ją bardzo polecam. Ja polecam każdą książkę Małeckiego. Ale ze wszystkich książek Małeckiego, które czytałem, ta mi się chyba najmniej podobała. Tak jak po prostu uwielbiam Horyzont, uwielbiam Święto Ognia, lubię bardzo Dygot, Rdza jest cudowna, Saturnin jest świetny, chociaż troszeczkę mniej, bo dla mnie był trochę zamroczny. Tak Józefa jakby nie złapałem. Jest tu oczywiście wszystko, co Małecki ma, jego podejście do rzeczywistości, jego język, kocham to. Na początku w ogóle się zdziwiłem, bo książka jest w ogóle zabawna przez duży czas. Małecki mi się nie kojarzy z zabawnością, bo on zazwyczaj jest dosyć poważny. Tutaj jest dużo zabawności. Natomiast dlaczego trochę tego nie chwyciłem? Myślę, że to jest bardziej moja wina niż Małeckiego. Zresztą to jest po prostu jedna z jego pierwszych książek, więc ja mam taką teorię, że dopiero szlifował to, czym potem mnie zachwycił. Książka się składa z jakby dwóch historii. Jedna historia się dzieje jakby współcześnie w szpitalu, gdzie jest kilku pacjentów w jednej sali szpitalnej. Jeden z tych pacjentów dyktuje historię. Jakby druga, to są takie rozdziały przeplatane, druga historia się dzieje w tych rozdziałach dyktowanych, które one są bardzo, jakby jak to powiedzieć, bardzo są, kurczę, no próbuję się jakoś dobrze wyrazić, bardzo są inspirowane twórczością Josepha Conrada. W sensie, przypuszczam, że każdy czytelnik Josepha Conrada znajdzie w tych opowieściach odniesienia do wszystkich jego książek, tak? Mało tego, ten jeden z bohaterów się jakby utożsamia z tym Josephem Conradem. Ja literatury Josepha Conrada nie znam. przyznaję się. W sensie nie czytałem w ogóle chyba ani jednej książki Józefa Konrada. Pewnie kiedyś sięgnę. I dlatego ja trochę nie łapałem, o co tu w ogóle chodzi. I ta książka mnie troszeczkę zmęczyła. Ten wątek współczesny mi się bardzo podobał i miałem nadzieję, że to będzie tylko ten wątek i byłby super. A potem, kiedy się właśnie pojawił ten wspominkowy, to trochę się pogubiłem. Więc jakby bardzo wam polecam Konie, bo ja Małeckiego wszystko polecam. Natomiast jakby w moim rankingu wszystkich książek ta pewnie będzie gdzieś tam trochę niżej, bo tutaj dopiero Małecki się, że tak powiem, wykluwał. Ale jak się potem wykluł, no to się wykluł. Józef Jakub Małecki się poleca. Książka, którą bardzo chciałbym wam polecić, ona też pewnie jest nie dla wszystkich, ale cóż. Mówiłem wam kiedyś o jednej książce tej autorki, która była drugą jej książką, a to jest jej pierwsza książka, czyli jej debiut, ale został wydany później. Sally Rooney, pamiętacie, mówiłem wam o książce Normalni ludzie, która naprawdę bardzo mnie jakoś zachwyciła. Jej wcześniejsza książka nazywa się Rozmowy z przyjaciółmi, wydano to wreszcie po polsku. Ja uważam, że to jest jeszcze lepsza książka niż ten następny. Oczywiście wszyscy mówią, że ta druga była bardziej dojrzała i Normalni ludzie są bardziej... Nie, ja uważam, że ta jest jeszcze lepsza. Kani, to jest ta seria książek, tak jak wam mówiłem przy Normalnych ludziach, książek o niczym. To jest książka absolutnie o niczym. Oczywiście jest jakaś fabuła. Jest w ogóle młoda dziewczyna, która wchodzi w romans ze starszym mężczyzną, który ma żonę. Ona w ogóle ma jakieś też takie skłonności, wydaje się trochę, może bardziej biseksualne niż homoseksualne. Ale to w ogóle nie o to chodzi. Książka polega na rozmowach z przyjaciółmi. Kani, ja po prostu, ja kocham język tej kobiety. Ja wiem, że niektórzy powiedzą, że to jest postmoderna i to jest w ogóle koniec literatury i tak dalej. Ona ma coś niesamowitego. Ona opisuje, tak wam mówiłem przy poprzedniej książce, tylko tutaj to jest jeszcze lepsze. Najzwyczajniejsze po prostu rzeczy, otwieranie lodówki, krojenie chleba, smarowanie masłem. I to jest tak napisane, że ja umieram z rozkoszy. Naprawdę. Konie, wiem, że to nie jest książka dla wszystkich, ta autorka nie jest dla wszystkich. Wiem, że ona już pisze trzecią książkę, bardzo na nią czekam, zobaczymy, co to się z nią stanie. Ja taką literaturę po prostu kocham, w sensie w tym wydaniu, w tym talencie, sposobie pisania, jakby dotykania, ona dotyka rzeczywistość, ona po prostu smaruje paluchem po rzeczywistości. Ja to po prostu kocham to. Sally Rooney, Rozmowy z przyjaciółmi, bardzo dla mnie, jak ktoś się w tym nie odnajdzie, proszę mi wybaczyć, ale bardzo mi się to podoba. Kochani, ostatnia książka, bardzo krótko. Gabe Habash. Książka się nazywa, nazywam się Stephen Florida. Tak to wygląda. Kochani, to znowu nie jest książka dla wszystkich. To jest książka... Bez sensu w ogóle tak mówię, no po prostu albo ktoś łapie, albo ktoś nie łapie, w sensie ludzie mają różne wrażliwości, dla kogoś to podpasuje, dla kogoś nie. Męczyłem się z tą książką trochę na początku, muszę wam się przyznać, ale potem oczywiście, jak to często bywa, siadło. To jest historia zapaśnika, w sensie młodego chłopaka, który chce osiągnąć mistrzostwo w byciu zapaśnikiem. I to jest książka spocona, tak ja bym to nazwał. Jest strasznie mięsista, jest strasznie, bo jakby autor próbuje zająć się sportem, tak? Oczywiście to nie jest książka sportowa, to jest książka o tym, co się w nim dzieje. On jakby wszystko poświęca, żeby być mistrzem w tej dziedzinie, nie? Oczywiście zaczyna się od tego, że jestem w jakiejś zupełnie okręgowej linii i tak dalej. Nie powiem wam oczywiście, dokąd to prowadzi. Jakby jest książka bardzo fizyczna, bardzo taka przyziemna, taka jednocześnie zagłębiająca się w trzewia tego, kto trenuje. Nie chcę powiedzieć, że jest męska, bo to nie chodzi o męskość, to chodzi o pewne podanie rzeczywistości takiej bardzo naturalistycznej. Mnie to zafascynowało, mnie to porwało, to jest w ogóle takie brutalne, takie brudne trochę, takie w ogóle takie wulgarne momentami, ale ciekawe bardzo. No nie wiem, przepraszam, że części z was to zupełnie nie podejdzie i w ogóle to poczytacie i myślicie, Boże, jakieś takie kocopały. Nazywam się Stephen Florida, w przekładzie Jędrzeja Polaka. Myślę, że przekład, zresztą jak zawsze, bardzo dużo tutaj zrobił. Sięgnąłem do tej książki, bo Jakub Małecki ją w ogóle poleca. Dlatego sięgnąłem. No i się nie zdziwiłem. Polecam wam. Jeżeli tylko macie ochotę, zajrzyjcie do tej książki. Kochani, jedziemy dalej. Szybkie trzy książki z działu poradniko, coś tam, coś tam. Boże, odcinek będzie trwał nie wiadomo ile. Już wam mówię. Wiecie, że ja lubię czytać takie książki o różnych tam firmach i tak dalej. Pierwsza. Scott Galloway, Wielka Czwórka. Ukryte DNA, Amazon, Apple, Facebook i Google. Kochani, to jest książka, która jest takim próbą przyjrzenia się mechanizmom, w jakim działają te wielkie firmy takie technologiczne. I ona ma podwójny charakter. Z jednej strony pokazuje różne metody, które można wykorzystać w życiu, jakby jak osiągać jakieś tam niezwykłe rzeczy, ale nie jest tylko takim zachwytem, jakby zachwycającym się pinem pochwalnym na ich temat, tylko też pokazuje, jak bardzo oni na naszą rzeczywistość wpływają i pokazuje, jak się nie dać na ich różne mechanizmy. Bardzo była ciekawa. Ja nie tyle ją czytałem, ile jej w większości wysłuchałem w audiobooku w samochodzie, bo ja wiecie, że ja lubię słuchać takich książek. Jest fajnie napisana, jest po prostu intrygująca i pokazuje te cztery największych firm na świecie, jakby ich mechanizmy, ich sposoby działania i też ich jakby podstępy, którymi się posługują, żeby nas chwycić, nie, na te różne działania. Otwierająca oczy, inspirująca, po prostu ciekawa. Jeżeli ktoś lubi takie książki, to ja wielką czwórkę zasadniczo polecam. Tą książkę chciałbym bardzo polecić, kochani. Katie Milkman, Jak zmieniać? Sięgnąłem po tę książkę, bo zobaczyłem, że poleca ją Charles Duhigg, jeżeli pamiętacie, Siła nawyku. Kiedyś wam polecałem taką książkę, to była dla mnie bardzo ważna książka, zresztą mojego audiobooka Zamknąć oczy trochę oparł na tamtej książce, Charlesa Duhigga, Siła nawyku. On ją bardzo poleca, bo to jest książka trochę w podobnym kluczu, czyli w jaki sposób można różne rzeczy zmieniać. Pani książka jest o tyle fajna, bo ja nie lubię tych różnych takich poradników, które mówią, że zastosujesz takie i takie triki, no i wszystko ci się w życiu zmieni. Nie, ona pokazuje bardzo drobne rzeczy, bardzo takie niespektakularne, niewielkie tajemnice, tylko zwykłe działalności codziennego życia, różne schematy myślenia, różne sposoby podejścia do różnej rzeczywistości, które jeżeli je delikatnie pozmieniasz, to zaczną pracować tobie jako mechanizm zmieniający różne rzeczy. Dla mnie była bardzo inspirująca. Planuję w ogóle, kochani, zrobić wam pewnie ze 2-3 vlogi, zobaczymy jak to tam wyjdzie, pokazując niektóre mechanizmy z tej książki. Gdyby ktoś jej nie przeczytał, to dostanie ode mnie różne pomysły. Bardzo ją polecam. Niestety nie znalazłem audiobooka, bo ja lubię takie książki słuchać w audiobookach i nigdzie nie znalazłem audiobooka, więc zająłem się tekstem. Jakby wolę czytać, wiecie, literaturę taką piękną w tekście, a takich rzeczy to słucham, bo nie mam czasu na czytanie. No ale nie znalazłem. Jak zmieniać? Katie Milkman, poleca się. I kochani, ostatnia książka z tego działu. Taka dosyć specyficzna, ale zachwyciła mnie niejako. Jedyny samolot na niebie. Historia mówiona zamachów z 11 września. Gareth M. Graff. Tak to wygląda. Wielki buch, gruby bardzo. Wydało to SQN. Co to jest, kochani? To jest książka oczywiście o zamachu 11 września, ale zupełnie inna niż te, które się do tej pory jakoś tam gdzieś widziałem. Większość to były zawsze reportaże i tak dalej. A to jest książka, w której nie ma żadnej fabuły, nie ma żadnej narracji, tylko są same zapisy wypowiedzi ludzi, strażaków, policjantów, ludzi pracujących na lotniskach, no wszystkich, którzy mieli cokolwiek wspólnego z 11 listopada. Taki buch. Zebrano po prostu tam kilkadziesiąt tysięcy jakby wywiadów przeprowadzono i złożono to po kolei, pokazując minuta po minucie od jakby przygotowań do potem końca po tym zamachu, reakcje ludzi. Na początku sobie myślałem, przecież to musi być nudne strasznie, nie w ogóle czytać, w ogóle. Słuchajcie, to jest super. To jest po prostu jakby przeżywanie tego z ludźmi, którzy tam byli. Czytałem sobie to, jeszcze nie skończyłem, zostało mi jeszcze tam może kilkadziesiąt stron ostatnich. Tak krok po kroczku, jak miałem gdzieś tam chwilę, to są tak, wiecie, jeden rozdział, tam parę tych wypowiedzi. Fascynujące w ogóle, naprawdę. Jeżeli lubicie takie klimaty, takie rzeczy mnie czasem ciekawią, to koniecznie zajrzyjcie. To jest naprawdę bardzo wyjątkowa książka. Nie spotkałem się takiej książki, która by się składała z samych wypowiedzi i była ciekawa. A ta naprawdę taka jest. Jedyny samolot na niebie. Historia mówiona zamachów z 11 września. Moi drodzy, jeżeli myśleliście, że to jest koniec, to nie, mam jeszcze raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 książek. Naprawdę, przepraszam. Teraz będzie dział literatury niepotrzebnej. Dużo mi się tego zebrało, bo ostatnio dużo w różnych samolotach i tak dalej. Co mi się to trzęsie? Przepraszam, dużo samolotach czytałem i tak dalej. Mam nadzieję, że lubicie to słuchać, jak to gadam. Pierwsza rzecz, kochani, to nie książka, ale komiksy, bo ostatnio, że tak powiem, zobaczyłem to na Allegro w internecie i mi się dzieciństwo przypomniało, bo to są komiksy z mojego dzieciństwa, kochani. Jak byłem dzieckiem, to czytałem dużo Torgali, czytałem dużo takich komiksów, nie wiem, tam oczywiście takie nasze klasyki, Kajko i Kokosz i tak dalej, ale jeden z komiksów, który bardzo mi się wiąże z dzieciństwem i mam z niego bardzo dobre wspomnienia, to jest komiks autorstwa Grzegorza Rosińskiego i pana Duszato, tak go chyba się czyta, pod tytułem Jans. I kochani, jak byłem dzieckiem, to było słabo dostępne, to chyba Fantastyka to wydawała. Miałem może z 6 tomów tego. Kochani, zostało to wydane teraz w takiej zbiorczej formie. Jans, pierwszy tom, przepraszam, Jans drugi tom i Jans trzeci tom. W każdym tomie są cztery części, tak mi się przynajmniej wydaje, czyli łącznie jest chyba 12. Pierwsze, mówię, tam chyba 6 znam, resztę nie znałem, więc doczytałem do końca. To jest komiks science fiction, kochani. Tak wam tylko to może pokażę parę obrazków. Który, po prostu ja kocham tego bohatera. Jans jest człowiekiem z przyszłości, który oczywiście ma tajemnicę, bo nie do końca wie, o co z nim chodzi, skąd się wziął. Podróżuje przez różne światy, jest też oczywiście taka organizacja, w sensie jego własna planeta, którego tam prześladuje, zakochuje się i tak dalej. Uwielbiam Jansa. Uwielbiam jego historię i też kocham po prostu to rysownictwo tego Duchateau. Ja go znam też z innych komiksów. Nie wiem, czy on też robił jakąś część Torgala, czy nie robił, ale lubię to jego malowanie. Bardzo lubię tego malowanie i historie są po prostu przeciekawe. A super, że zostało teraz to wydane, bo ja nawet kiedyś tego pamiętam, szukałem gdzieś tam w internecie, czy to jest. Widzicie, to są takie trzy tomiszcza. No i fajnie, że można do tego znowu wrócić, że zostało tak to ładnie wydane. Bardzo wam polecam. Nie wiem, czy lubicie komiksy, ale ja akurat Jansa po prostu uwielbiam. Dzieciństwo mi się teraz przypomina, po prostu jak byłem chłopakiem po podstawówce i gdzieś tam po przerwach i po tych, po budowach obok mnie w bloku, bo żeśmy na budowę chodzili, czytałem te komiksy. Bardzo wam polecam. Kochani, teraz książki z tego działu niepotrzebnego i tak dalej. Pierwsza rzecz. Tu mam zawsze, kochani, taką zagwozdkę, bo mówiłem wam już, że nie wiem, czy wam recenzować kolejne tomy różnych serii, nie? Które czytam, bo jakby mam takie wrażenie, że jak mówiłem o jednej, to nie wiem, czy mówić o następnych. Ale tutaj chciałbym, kochani. Uważam, że najlepszym autorem kryminałów, chociaż to dla mnie nie są kryminały, to są dla mnie książki o miłości. Naprawdę. Jednym z najlepszych autorów Najlepszym autorem kryminałów na świecie jest Jo Nesbo. Dotarłem, kochani, do jego 10 tomu w serii z Harrym Hall. Ja mam tak, mam wszystkie książki Jo Nesbo, ale nie, wiem, że mam ochotę je przeczytać ciurkiem wszystkie, ale robię sobie tak, że czytam jedną mniej więcej na pół roku, żeby mieć jak najdłużej. Pozostało mi chyba jeszcze tylko 4, więc nie wiem, co zrobię, jak się skończą. Dotarłem do 10 tomu jego serii z Harrym Hall, Policja się to nazywa. I to jest najlepszy tom ze wszystkich. To, co ten człowiek tutaj wyprawia, raz, że w bohaterze, a dwa, w konstrukcji akcji. Kochani, 4 razy przynajmniej w tej książce było tak, że czytałem, dochodziłem, powiedzmy, jestem w 1/4, mówię, jest taki zwrot akcji. Mówię, aha, czyli wszystko, co myślałem do tej pory, jest dokładnie odwrotnie. Czytam 1/4 dalej, aha, to, co myślałem poprzednio, że jest odwrotnie, jest jeszcze inaczej dokładnie odwrotnie. I tutaj, aha, jest dokładnie inaczej niż myślałem. Kochani, nikt tak nie potrafi. Nie znam drugiego autora, który byłby w stanie tak konstruować intrygę i też by skonstruował tak genialnego bohatera jak Harry Hall. Uwielbiam tego gościa. To jestem ja w ogóle po prostu. Wiem. Kochani, jeżeli nie znacie Jo Nesbo, koniecznie. Pewnie do tego nie można sięgnąć jako pierwszego, bo to się wiąże z poprzednimi tomami. Pewnie trzeba po kolei coś. Pamiętacie, mówiłem kiedyś o Karaluchach. To był pierwszy jego tom. Ale Jo Nesbo wam z całego serca polecam. To jest naprawdę jeden z najlepszych pisarzy na świecie. I nie chodzi tylko o kryminały. Dla mnie to jest literatura. To nie są kryminały. To jest literatura piękna. To jak on pisze i to... Też genialna jest ta kobieta, bo to kobieta tłumaczy, tak? Iwona Zimnicka. Ona wszystkie jego książki tłumaczyła. Ona to genialnie tłumaczy. Bardzo wam polecam. Jo Nesbo, arcydzieła. Dobra, teraz tak. To nie jest arcydzieło, ale książka absolutnie, że tak powiem, my to nazywamy z braćmi You Get What You Need. Czyli są takie rzeczy, że po prostu dostajesz dokładnie to, czego potrzebujesz. To nie jest genialne, ale to jest właśnie to, czego potrzebowałeś. Graham Moore, książka pod tytułem Niewinny. To jest, jak to nazwać, to jest kryminał, nie wiem, jak to nazwać, sensacyjniak, no bardziej kryminał sądowy. Jest ktoś o coś oskarżony, wszyscy są przekonani, że jest winny, ława przysięgłych go uniewinnia i spotykamy się 20 lat później, kiedy wszystko się odwraca. Książka, ten gościu w ogóle pisze scenariusze dla Hollywoodu, napisał wiele różnych scenariuszy, za które dostał dużo nagród. Jest takim klasycznym, po prostu hollywoodzkim, no właśnie, prawniczym kryminałem. Jest świetna. W takim sensie żadna to literatura wielka, to jest po prostu prosto napisane, ale jeżeli chodzi o intrygę i o to, że chcesz wiedzieć, kto zabił, no to jest genialne. Po prostu to, łyknęłem to chyba 2 wieczory. Po prostu musisz wiedzieć dalej. Kończy się rozdział, mówisz, Jezu, muszę, bo muszę wiedzieć, kto to zrobił. Aha, to nie tak. A to muszę wiedzieć, co dalej. Naprawdę. W takim kluczu Niewinny Grahama Moore'a bardzo się poleca. Teraz arcydzieło. Kochani, sięgnąłem do tej książki, zaraz wam powiem do której, dlatego że wcześniej znałem jego pierwszą książkę. Pan się nazywa Andy Weir, napisał trzy książki. Pierwszą z nich był Marsjanin. Niektórzy pewnie kojarzycie, był też taki film, całkiem niezły w ogóle był ten film, ale książka jest dużo lepsza w ogóle niż film. W takim sensie ma dużo więcej treści, dużo więcej się dzieje w książce. I Marsjanin Andego Weira, czytałem go dawno temu, bardzo mi się podobał. Zamierzałem wam w ogóle o nim powiedzieć, ale gdzieś mi tam ciągle umykał. Bardzo wam polecam, ale nie o tym chciałem powiedzieć, o Marsjaninie. Potem wydał ten autor drugą książkę pod tytułem Artemis, słabizna. Naprawdę, strasznie zastanawiam się, jak to możliwe, że drugą książkę taką słabą napisał. I potem wydał trzecią. I tak sobie myślałem, kurczę, po tej drugiej może mu tylko ta pierwsza wyszła, mówię. Jak wydał tą drugą taką sobą, no to trzecia może będzie jeszcze słabsza. I trzecia to jest arcydzieło. To jest, kochani, na pewno pierwsza trójka dla mnie książek science fiction, jakie czytałem w życiu. Wiecie, że ja lubię science fiction. Andy Weir, projekt Hail Mary. Kochani, to jest taka książka, Jezu. Jak to wam stracić, żeby wam nie pokazać, o co chodzi? Gościu się budzi w statku kosmicznym gdzieś, nie wiadomo gdzie, gdzieś tam w kosmosie i próbuje wyczaić, co się stało, że on tam jest. No i wyczaja pomału, krok po kroku, a potem w połowie jest taki twist, że w ogóle głowa mała. Kochani, nie, ja to połknąłem, no nie powiem, że w jedną noc, bo po prostu, bo pewnie padłem, ale to jest arcydzieło. Jeżeli ktoś lubi science fiction, a nawet jak nie lubicie, to przeczytajcie. Raz, że bohaterowie są super, dwa, że jego humor jest świetny, trzy, że to jest taka historia, no i w ogóle o tych wiecie, o kosmosie i tak dalej. To jest arcydzieło. To jest naprawdę jedna z absolutnie najgenialniejszych książek science fiction, jakie czytałem w życiu. Jeżeli chcecie czegoś dobrego, takiego właśnie, co nie jest może takie ciężkie jak i zabijające jak ten, jak Shaggy Bane, to koniecznie przeczytajcie projekt Hail Mary Andy'ego Weira. Genialne. Dobra, jedziemy dalej. A co tam? Niech odcinek trwa. Kochane wydawnictwo SQN wydało książkę pana Marcina Mortki, który jak się okazało w ogóle wydał już kilkadziesiąt książek, a ja w ogóle pierwszy o nim słyszałem, ale gdzieś na niego tam się natknąłem na stronie wydawnictwa SQN pod tytułem Nie ma tego złego. Wyszedł już drugi tom, drugiego jeszcze nie czytałem i wyszedł jakiś prequel w ogóle jeszcze, taki przed pierwszy tom. To jest świetne. Co to jest? Może wam przeczytam lit Andrzeja Filipiuka, który na okładce pisze tak. Powieść fantazy z szyderczo-cynicznym humorem w sam raz na długie wieczory. Tak bym to nazwał. Kochani, mamy tutaj grupę bohaterów. Główny to jest Edmund zwany Kociołkiem. Oprócz niego są jakieś tam karły, jakieś elfy, jakieś takie potwory wielkie. Jest jakiś taki dziwny, ja nawet nie wiem, co to jest za rodział, nazywa się zwierzak. Taki niby nie to człowiek, nie to zwierzę. No generalnie taka ekipa, jak tych wszystkich wiecie, władcach pierścieni i tak dalej. No i oni podróżują przez świat, mając różne przygody po drodze, gdzie pojawia się coś, co nazywają złe i oni z tym złym próbują walczyć. Książka jest świetna. Pół jej przeczytałem, pół wysłuchałem w audiobooku, bo jest audiobook też wydany ze SQN-u. Jak ktoś ma subskrypcję na audiotece, to jest, że tak powiem, w klubie, czyli jest, nie trzeba płacić dodatkowo, tylko jest w subskrypcji. Filip Kosior go czyta, ja bardzo lubię Filipa Kosiora, bardzo go lubię jako lektora, a świetnie to czyta. Książka jest naprawdę przezabawna, przeprzygodowa, przefantazy, ma świetnych bohaterów. Na pewno przeczytam drugi tom, przypuszczam, że będzie więcej. Ten pan pisał wcześniej książki z zupełnie innego gatunku, żadnej jego książki wcześniej nie czytałem, a to jest po prostu fantastyczne. Lubię, bardzo lubię tą książkę. Nie ma tego złego, to jest pierwszy tom. Drugi to jest chyba Głodna Puszcza. Ale nie czytałem jeszcze. Może jak przeczytam, to wam powiem, czy się nic nie zmieniło. Ale pierwszy tom bardzo, bardzo sympatyczny. To nie koniec. Kochani, kolejna pozycja to jest trylogia. Jestem już po dwóch tomach. Dwa są fenomenalne. Trzeci pewnie taki będzie, dlatego pokazuję wam całą trylogię. Jest to dzieło dwójki autorów. Nazywają się Beata i Eugeniusz Dębscy. Pierwszy tom 23, drugi tom Zimny trop, trzeci tom Szwedzki kryminał. Nie znałem tych państwa wcześniej zupełnie. Znalazłem polecajkę u Pigauta, takiego gościa, którego lubię, bo jest bardzo śmieszny i zawsze mnie bawią jego wpisy, a on to polecał i sięgnąłem po prostu jak w ciemno, bo on zazwyczaj dobre rzeczy poleca. I naprawdę się nie zawiodłem. To są kryminały. Bardzo takie klasyczne kryminały. Jest były policjant, który został wywalony z roboty, bo go tam oskarżyli o jakiś szwindel, który się oczywiście jest nieprawdziwy. I się podejmuje takich różnych spraw detektywistycznych, trochę poza działaniem policji i tak dalej. To, co jest najlepsze w tej książce, to jest relacja głównego bohatera z babcią. Dlatego, że ten policjant, były policjant, mieszka z babcią, w sensie opiekuje się babcią, Romą, i babcia jest po prostu przeekstra. Jeden z najlepszych duetów, jakie... Nigdy bym w ogóle nie pomyślał, żeby zrobić kryminał, że mieszka gościu z babcią. I ta babcia jest po prostu super. Mają też kota Kropkę, nie kota, przepraszam, psa Kropkę, który też jest ekstra. Książka jest przezabawna. Intryga jest jak intryga, w sensie te śledztwa są ciekawe, nie takie, że to jest, no to nie jest Jonesbo, ale są bardzo ciekawe. Czasami momentami tylko są dłużyzny jak dla mnie, w takim sensie za dużo jest takich opisów obyczajowych. Dla mnie mogłoby ich trochę tu nie być, ale to nie jest jakiś wielki, to nie jest wielka wada. Natomiast dla samej tej relacji, że tak powiem, głównego bohatera z babcią, i dla sposobu pisania, bo to jest naprawdę bardzo takie ironiczne. To jest takie moje, jest tam dużo szydery. Super się to. I czytaj słucha, bo słuchałem trochę audiobooka, trochę czytałem. Jestem po dwóch tomach, sięgnę niedługo do trzeciego, bo to takie właśnie do jeżdżenia samochodem, do latania samolotem. Znaczy nie, bo w samolocie to głównie czytam, ale do gdzieś tam jak idę trochę pochodzić, to lubię takich rzeczy posłuchać. Bardzo wam, kochani, polecam tą trylogię. Jeżeli lubicie takie rzeczy, to sięgnijcie po Państwa Dębskich i do detektywa Winklera. Mam nadzieję, że będzie więcej tomów, bo super się to czyta. I kochani, ostatnia rzecz. Chyba słuchajcie, takiego długiego Bookspana to jeszcze nie było. Wiem, teraz zaraz będą gromy i w ogóle znowu zostanę ogłoszony heretykiem. Kilka tygodni temu chyba na HBO wyszedł, bo oni lubią takie rzeczy robić, zrobili takie coś z przyjaciółmi, a teraz wyszedł wspominkowy odcinek po 20 latach chyba, tak, po 20 latach, od ukazania się pierwszej części Harry'ego Pottera. Obejrzałem sobie, kochani, ten odcinek na HBO. Bardzo wam go polecam. Jest dużo lepszy niż ten o przyjaciołach, niestety. Bo wolałbym, żeby lepszy był o przyjaciołach. Ale jest świetny. Są tam ci główni bohaterowie z filmów, co nie? Czyli Daniel Radcliffe, ta Emma Watson. I jak się Ron Weasley, w sensie to jest z książki, ale jak on się nazywa normalnie, to nie pamiętam. I tam mówią o swoich doświadczeniach. Bardzo fajny. Cały dokument przechodzi przez wszystkie filmy, pokazuje, jak je kręcili i tak dalej. Bardzo fajny dokument, bardzo wzruszający w ogóle. Spłakałem się chyba za dwa razy, naprawdę. I kochani, jak obejrzałem sobie ten dokument, no to mi się oczywiście jakoś tak odnowiło. Postanowiłem sobie, że odnowię sobie całą sagę Harry'ego Pottera. Jestem po trzech tomach. Przeczytałem, czytam i słucham, bo jest audiobook tego, Franceskiego, bardzo fajny. Czytam i słucham, przeczytałem już Kamień Filozoficzny i Komnatę Tajemnic i teraz dotarłem do trzeciego tomu, do Więźnia Azkabanu. To jest mój ulubiony tom z całej serii i też film uważam jest ulubiony. Wiecie, jak w ogóle robię? Robię tak, czytam sobie książkę, potem oglądam film. Czytam książkę, drugi tom, drugą część filmu. Książkę, trzeci tom, czytam, potem oglądam film, czyli jak to zrobili. Lubię sobie porównywać. Otóż, kochani, chciałbym dwie rzeczy o tym. Znaczy, może trzy. Pierwsza. Bardzo serdecznie chciałbym wam polecić całą serię o Harrym Potterze. Boże, jak tak ksiądz może mówić? Przecież nie, kochani. Ta książka nie jest zła, nie ma w nich żadnych demonów, nikomu ona nie zaszkodzi i tak dalej. No po prostu. Wiem, że są inne zdania na ten temat, moje jest takie. Ja tę książkę bardzo lubię. Czy ona ma wady? Literacko mnóstwo. Są takie momenty, szczególnie w psychologii bohaterów, że ja po prostu wymiękam. Ja pamiętam, jak już pierwszy raz to czytałem, mówiłem sobie, Boże, czemu ona tak tych bohaterów kształtuje, czemu oni są tacy niedojrzali. Są oczywiście słabe pomysły niektóre i tak dalej, ale generalnie to jest fantastyczna przygoda. Bardzo lubię tą serię, jestem przy trzecim tomie i zamierzam sobie odświeżyć wszystkie aż do siódmego. I proszę, nie bójcie się, że cokolwiek ta książka wam zrobi. Nie, nic wam ta książka nie zrobi. To jest bardzo niedobre myślenie. Takie jest moje Adamaszus, takie zdanie. Wiem, heretyk i w ogóle. Harry Potter i wszystkie tomy się serdecznie polecają, a szczególnie polecam wam, zajrzyjcie do tego dokumentu na HBO, znaczy dokument, to jest taki dokument, dokument w sumie. Bardzo fajnie jest zrobiony. Jeżeli ktoś lubi Harry'ego Pottera, to bardzo polecam. Kochani, to by było chyba na tyle. Boże, jaki długi odcinek. Za jakiś czas na pewno spotkamy się w kolejnym Bookspanie z kolejnymi książkami. Mam nadzieję, że to gadanie lubicie. Zresztą nie lubicie, nie oglądajcie, proste. A jak ktoś szuka jakichś polecajek, to może mu się jakaś książka nawinie na oczy i sobie coś fajnego poczyta dzięki temu. Dziękuję, ściskam, pozdrawiam, błogosławię. i widzimy się niedługo pewnie, czyli za kilka miesięcy w następnym Bukszpanie. Z Bogiem, pa, pa!